Jeżeli rodzic przez pół roku nie odwiedza dziecka, to to dziecko może iść do adopcji. I właśnie tak się stało, że on ponad pół roku już do mnie nie przychodził i dlatego już pierwsi w kolejce po prostu mnie adoptowali, no i byli to moje przybrani rodzice z Białorusi. Ono było po nawróceniu, już bardziej i bardziej poznawała i rozkochiwała się w Panu Jezusie, natomiast jej mąż był niewierzący. Dwa tygodnie przed ślubem ja powiedziałam, że jednak, że ślubu nie będzie. W klasztorze nauczyłam się takiej bardzo głębokiej autorefleksji, opartej na Słowie Bożym. Więc to jest taki bardzo potężny owoc mojego bycia w klasztorze. Czuję, że czegoś mi brakuje, na pewno brakuje Jezusa. No ja nie mam innej odpowiedzi.
Dzień dobry, Zofia Kozerawska. Witam i zapraszam serdecznie na dzisiejsze spotkanie. Dziś naszym gościem jest Asia Popławska. Cześć, Asiu.
Cześć.
Która jest dziennikarką i fotografką.
Tak jest.
I też jest kobietą, w której życiu wszystko od samego początku działo się wbrew, było i jest cudem.
Dokładnie.
I na początku zachęcam gorąco do tego, żeby lajkować tę rozmowę, żeby subskrybować nasz kanał i żeby pisać, co sądzicie o tym, o czym my tutaj rozmawiamy. No właśnie, nie miałam żyć. Kiedy miałaś rok, zostałaś zamknięta przez mamę w domu z siostrą i przez tydzień umierałyście z głodu, ale jednak przetrwałyście. Mhm. Taki trudny początek. I jak to się stało? Kto was znalazł?
No, byłyśmy małe i po prostu płakałyśmy, krzyczałyśmy. Ja tego nie pamiętam absolutnie, natomiast jakieś takie przebłyski w pamięci ma moja siostra właśnie starsza, Julia. I ona mi o tym opowiadała, jak spotkałyśmy się już będąc dorosłymi kobietami.
Bo nie wychowywałyście się razem.
Nie wychowywałyśmy się razem. Ona dorastała w Rosji z naszym biologicznym ojcem, natomiast ja już byłam adoptowana i dorastałam na Białorusi w Mińsku w mojej przybranej rodzinie. No i po prostu usłyszała nas sąsiadka, czy sąsiad, sąsiedzi, wybili szybę, no i po prostu nas uratowali. I już mamy nigdy nie zobaczyłam, nie spotkałam.
Więc... I twój tata chciał też wziąć ciebie, ale twoi adopcyjni rodzice byli wcześniej.
Zdążyli po prostu, chwała Panu, naprawdę dziękuję Panu Bogu za to. Bo on zabrał Julę i tam było w tamtych czasach taka zasada w Rosji, to był jeszcze Związek Radziecki, to jeszcze były tamte czasy. Jeżeli rodzic przez pół roku nie odwiedza dziecka, to to dziecko może iść do adopcji. I właśnie tak się stało, że on ponad pół roku już do mnie nie przychodził i dlatego już pierwsi w kolejce po prostu mnie adoptowali, no... I byli to moje przybrani rodzice z Białorusi.
Czy twoi przybrani rodzice? Twoi rodzice po prostu,
moje
tak?
Rodzice,
bo to są twoi
tak.
rodzice. Czy twoi rodzice przekazali ci wiarę?
Nie. Wiarę mi przekazała moja babcia, bo moi rodzice się rozwiedli, jak ja miałam 6 lat, czyli 3 lata po tym, jak znalazłam się właśnie w Mińsku, w tej rodzinie zastępczej. I mój tata całe życie mówił, że jest agnostykiem, absolutnie mu jest nie po drodze z Panem Bogiem. Mama jeszcze w tej chwili też mówi o sobie jak o człowieku niewierzącym. Natomiast moja babcia była bardzo wierzącą kobietą i ona właśnie zrobiła wszystko, żebym ja po prostu była blisko Pana Boga. Więc od dziecka ona ze mną chodziła do cerkwi prawosławnej, co prawda. Tam miałam katechezę, uczestniczyłam w liturgii prawosławnej, strasznie długiej, bardzo się męczyłam, pamiętam.
I trzeba stać.
I trzeba stać, tam przez 3-4 godziny po prostu stać. Nic nie rozumiałam, ponieważ w tamtych czasach liturgia w cerkwi prawosławnej jeszcze była odprawiana w języku starosłowiańskim, więc tak naprawdę trudno było cokolwiek zrozumieć. No a później był taki bunt przeciwko Bogu i to wszystko się zbiegło właśnie z tym, że ja się dowiedziałam, że jestem adoptowana.
A późno się dowiedziałaś?
Dowiedziałam się, jak miałam 16 lat. Od sąsiadki, która bardzo w przelocie, mi powiedziała coś w stylu, no wiesz, Asiu, jak byłaś adoptowana, coś tam, w twojej rodzinie się wydarzyło.
Czy nie wiedziała, że ty
nie wiesz? Nie wiedziałam.
Nie wiedziałaś i ona też nie wiedziała, że ty nie wiesz.
Ona nie wiedziała, że ja nie wiem, ale na pewno wiedziałam, że ja byłam adoptowana, ponieważ to był taki blok, do którego po prostu oni wszyscy przyjechali w jednym momencie. Nowe mieszkania. Aha. I oni tam mieszkali już od jakiegoś dłuższego czasu. No i wiadomo, jak mieszka małżeństwo, dopiero się pobrali i po jakimś czasie w tej rodzinie pojawi się dziewczynka, która ma 3 lata, no to wiadomo, że jest adoptowana.
Jak to zniosłaś, te informacje?
No, bardzo mi było trudno. Powiem tak, że jednocześnie miałam coś takiego jak wielki znak zapytania, dlaczego ja? Dlaczego tak ze mną się stało? Dlaczego ze mnie moje biologiczne rodzice po prostu zrezygnowali, że ja wylądowałam w domu dziecka? I pytanie, dlaczego moi przybrani rodzice mi o tym nie mówili, że tak długo ja żyłam po prostu no, w nieprawdzie, w kłamstwie, ale jednocześnie czułam w sercu taką bardzo wielką wdzięczność, szczególnie do mojej babci. I jakoś tak czułam, że no, jeżeli ona tak mnie kocha i tak jej na mnie zależy, to naprawdę ja jestem dla niej człowiekiem po prostu ważnym i no, nigdy nie czułam, że nie jestem członkiem rodziny po prostu, nie? Więc to były bardzo mieszane uczucia. I wtedy było tak, że ja przez jakiś czas nie byłam w domu, jak się dowiedziałam, bo to było akurat w czasie, jak ja jechałam na letnisko. Więc jakiś czas, ja po prostu pamiętam, siedziałam nad rzeką i spróbowałam te wszystkie rzeczy w głowie poukładać.
Sama?
Sama. W totalnej samotności.
To był jakiś taki totalnie samotny wyjazd, czy jakiś zorganizowany, że miałaś...
To był samotny wyjazd do przyjaciółki mojej babci. Ja jej pomagałam w ogrodzie, coś tam ogarniałam na działce, ale po prostu szłam sobie rano i wieczorem, szłam nad rzekę, siedziałam, płakałam i sobie jakoś to układałam.
Nie chciałaś z nikim o tym rozmawiać?
Bałam się. Bałam się z kimkolwiek o tym rozmawiać, ponieważ no, jeżeli będę rozmawiać z przyjaciółką babci, to oczywiście, że ona wszystko powie babci. Jeszcze nie wiedziałam, czy ta właśnie przyjaciółka wiedziała o tym, że ja jestem adoptowana. Więc bardzo bałam się zranić moją babcię. Właśnie najbardziej mi chodziło o babcię Ludmiłę, żeby jej nie sprawić przykrości tym, że wiem.
Powiedziałeś, że to był też dla ciebie moment, w którym rozpoczął się twój taki bunt przeciwko Panu Bogu.
Tak. Ja zadawałam mu pytania. Mówiłam, tak sobie myślałam, że no Panie Boże, jeżeli ty w tamtym momencie tego po prostu nie potrafiłeś ogarnąć, no to o co chodzi? I plus w tym czasie ja już planowałam studiować dziennikarstwo, świat dziennikarski. No raczej w tamtych czasach w Mińsku nie spotkałam żadnego dziennikarza, nikogo wierzącego w tym jakby otoczeniu takim, nie? Więc po prostu postawiłam na budowanie kariery, ale teraz ja już rozumiem, że w jakim znaczeniu to była po prostu taka ucieczka. Zacząć pracować, studiować, coraz bardziej po prostu wchodzić w ten świat medialny, właśnie dlatego, żeby nie myśleć, nie odczuwać, nie szukać, nie poszukiwać tej prawdy.
Tak tylko spróbuję to połączyć. Miałeś 16 lat?
Tak.
Na studia, bo być może tam był jakiś inny system.
Studia już zaczęłam, jak miałam 17 lat, a w gazetach już zaczęłam pracować, 15-16 lat już zaczęłam pisać, bo na Białorusi jest taka zasada przy złożeniu dokumentów, że muszą być konieczne już publikacje w druku.
Żeby się dostać na studia.
Żeby się dostać na studia, dokładnie. Bo mi chodziło o to, żeby się dostać do najlepszego instytutu w Mińsku i żeby się dostać na studia i mieć stypendium jeszcze. Więc ja już chciałam i musiałam pracować jeszcze będąc po prostu w szkole.
Czyli podejmujesz decyzję, że teraz rzucasz się w wir nauki i kariery dziennikarskiej. Co twoja rodzina na to?
No, mama bardzo się cieszyła. Mama właśnie, ona zawsze stawiała na to, że ten świat pieniędzy, kariera, znajomości, właśnie o to chodzi w życiu. I w taki sposób mnie wychowywała. Z kolei babcia, a my mieszkałyśmy razem. Babcia, mama i ja. Do moich 19 lat. I babcia z kolei zawsze mi mówiła, że to nie jest najważniejsze w życiu. Najważniejsze są relacje. I ona zawsze mi mówiła o tych relacjach. Że zobaczysz, że przyjdzie taki moment w życiu, że kariera, zawód, wszystko może po prostu gdzieś tam po prostu, no możesz zostać sama bez tego wszystkiego, bez takiego oparcia. Natomiast jeżeli będziesz miała dobre relacje, to właśnie to ciebie uratuje. I właśnie to, że moja babcia była przez całe moje życie bardzo bliska mi, no to jednak te jej słowa, ta jej nauka bardzo mocno we mnie działała, mimo tego, że ja może nie postępowałam zgodnie z jakimiś takimi życzeniami babci, budowałam swoje życie tak, jak chciałam, ale no ale z Panem Bogiem mi było wtedy nie po drodze, no bo mało tego, że nie rozumiem... Byłam po pierwsze zła, mało tego, że nie rozumiem, o co mu chodzi w tym wszystkim, a po drugie jeszcze nigdy, tak naprawdę nigdy się nie czułam w cerkwi prawosławnej jako w domu. Nie pamiętam takiego momentu, no bo jak dziecko jest tam i się męczy po prostu, bo nie rozumie, bo musi stać i nie było takiego poczucia domu, mimo tego, że tam było bardzo dużo fajnych aktywności i i teatr, jakieś tam jeszcze wyjazdy, pielgrzymki i tak dalej. A jednak nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby przyjść na liturgię, przyjść do wspólnoty i czuć się jak u siebie. Ale takiego się po prostu nie wydarzyło.
Mhm. Czy z tym pytaniem o swoją historię przyszłaś do mamy albo do babci?
Zaczynałam jako dziennikarka już wtedy. Zaczynałam tak pytać, a co wy na to w wiadomościach mówili o takim domu dziecka? I faktycznie w wiadomościach co jakiś czas leciały takie programy, odcinki właśnie
czy
o domu dziecka.
Nie przyznałaś, że...
Nie, nie przyznałam się, że wiem. W taki sposób zaczęłam pytać, a co wy na to? Patrzcie, jaki ciekawy temat. I widziałam, że im bardzo się nie podoba ten temat i te pytania, one się robiły takie sztywne i takie od razu jakby, że nie chcemy o tym rozmawiać. A dlaczego pytasz? No i po prostu już może za rok od, jak się dowiedziałam, minął rok i później już zapytałam o babcię wprost, że czy to jest prawda, że zostałam adoptowana, jak byłam mała. Pamiętam, że na początku babcia nic nie odpowiedziała, długo siedziała w milczeniu. Później zaczęła płakać i powiedziała mi tak, a jaka to różnica? Przecież wiesz, że kochamy ciebie po prostu jak swoje dziecko własne.
Wystarczyła ta odpowiedź?
Nie. Oczywiście, że nie. Bo byłam ciekawa swoich korzeni, jakie miałam nazwisko, czy mam rodzeństwo. A co z mamą, a z tatą? Bo ja miałam dokumenty, no i w tych dokumentach było napisane, że miejsce urodzenia to jest miasteczko w Rosji. Więc oczywiście zadawałam pytanie, dlaczego mieszkamy w Mińsku. Wy od początku, nawet babcia już przyprowadziła się do Mińska i mama moja całe życie mieszka w Mińsku. To jak tak się stało, że moja mama całe życie mieszka w Mińsku? Na Białorusi, a ja mam dokumenty po prostu z Rosji. No i tam były różne historie. I niestety to kłamstwo się pogłębiało, ale już później zrozumiałam, że to po prostu, no, w nich mówił lęk po prostu. Bały się, że, no nie wiem, bo w filmach tak jest pokazany ten moment, jak dziecko się dowiaduje o tym, że on jest adoptowany. Najczęściej to jest pokazane tak, że dziecko po prostu виходзі з мішкання, опушча дом і вижекася тієї застемшої родини. Мислю, що може вони сі обов'яли, що якось так то все поточи. Więc no, to kłamstwo niestety się pogłębiało. Ja słyszałam bardzo różne historie, które mnie jeszcze bardziej krzywdziły tak naprawdę. No, a już prawdę się dowiedziałam może 10 lat później.
Aha. To bardzo długo musiałaś bardzo czekać długo. Naprawdę.
Dokładnie.
Ale to jest, jako to dziecko, które się dowiaduje, że jesteś adoptowana, miałaś taką myśl, żeby uciec od swojej mamy i babci?
Absolutnie nie, absolutnie nie. No bo w tej rodzinie zawsze czułam się dobrze. Jeżeli człowiek ma dom, to z tego domu raczej nie chce uciekać. Tylko oczywiście, że zadaje pytanie, bo chce znaleźć to po prostu prawdę o sobie, nie o swoich korzeniach. Ale żeby uciec, porzucić, to nigdy nie miałam takich myśli.
Skończyłaś dziennikarstwo?
Tak.
Na Białorusi?
Tak.
Skąd się wzięłaś w Polsce? Jak to się stało?
Skończyłam dziennikarstwo. Przez wiele lat pracowałam na Białorusi. I w jakimś momencie Pan Bóg wykorzystał właśnie ten mój zawód, bo on najlepiej wie po prostu pragnienia naszego serca i najlepiej wie, w jaki sposób do tego człowieka po prostu dotrzeć. No i ja zaczęłam pisać o kościołach. Nagle.
Na Białorusi.
Na będąc. Białorusi.
Bo też wykładałaś na Białorusi, na dziennikarstwo.
Wykładałam, tak. Dziennikarstwo i mówiłam też o blogach, jak to wszystko prowadzić, bo to był... To było 10 lat temu, to już sporo czasu minęło tak naprawdę. I nagle zaczęłam pisać o kościołach, ale mnie kościoły interesowały tylko jako budynki, zabytki.
Bo w tamtym czasie cały czas byłaś na bakier z wiarą? Czy już wróciłaś jakoś
do... Nie wróciłam jeszcze do wiary. Nie wróciłam do wiary, byłam w małżeństwie, już byłam po rozwodzie nawet, więc te poszukiwanie miłości, tej miłości, którą tak naprawdę znalazłam dopiero 10 lat temu, a tej prawdziwej, no to szukałam, wiadomo, jak kobieta szuka takiej miłości, no związek, kolejny związek i absolutnie nie rozumie, co się dzieje, dlaczego te związki się nie udają, no bo nie o to chodzi, nie? Jak kobieta nie jest przy sobie, no to nie może być przy innym mężczyźnie po prostu spełniona i mężczyzna nie będzie spełniony przy niej.
Co masz na myśli, mówiąc, nie jest przy sobie?
No bo jeżeli człowiek nie zna prawdy o sobie, to nie jest przy sobie. Jeżeli człowiek żyje w kłamstwie...
Nie rozumie siebie, tak?
Nie rozumie siebie, nie rozumie skąd biorą się te tęsknoty. Skąd jest ta pustka wewnętrzna, którą on po prostu spróbuje i nawet nie spróbuje, tylko wypełnia w różny sposób. Ja naprawdę miałam szczęście, że nie wypełniałam to różnymi nałogami. Bo ja rozumiem, że po prostu bardzo to zawdzięczam mojej rodzinie i mojemu otoczeniu. Bo tu wcale, ja tak niedawno miałam takie przemyślenie, że tak naprawdę w tym wszystkim wcale nie chodzi o mnie. Ja nie jestem lepsza od tych ludzi, którzy właśnie idą drogą nałogów, no bo w nich szukają ukojenia. Tak naprawdę ja mogłabym pójść taką drogą dokładnie, nie jestem po prostu lepsza, ale to jest kwestia otoczenia i kwestia wychowania, jestem po prostu przekonana. Więc ja szukałam w taki sposób, że bardzo dużo pracowałam, byłam w nauce, więc tak naprawdę też to były jakieś uzależnienia, tylko uzależnienia... które raczej
byłaś
w naszym...
Byłaś pracoholikiem?
Jestem.
Jesteś.
I jestem. To są takie uzależnienia, takie jakby ucieczki, które w naszym społeczeństwie są nawet po prostu akceptowane. I to super, no nie? Jak dużo pracujesz, gdzieś tam idziesz coraz wyżej i wyżej się po prostu w tej karierze, no to jest super. A naprawdę to nie jest super, bo to znowu to jest ta sama ucieczka od siebie samej. I to nie jest stawanie przy sobie, bo to jest ciągłe zagłuszanie tej tęsknoty, która była po prostu ogromna we mnie, ogromna. I dopiero właśnie jak przyszłam do tych kościołów, ja absolutnie jeszcze nie myślałam o kościołach jak o domu Boga. Mnie fascynowało kościoły jako budynki, jako zabytki. I o to mi chodziło.
Kościoły katolickie czy
wszystkie? Kościoły katolickie. Bo katolickie kościoły, właśnie ta architektura kościołów katolickich zawsze bardzo mnie fascynowała, bardzo.
Rozumiem, że kościoły na świecie, nie kościoły, bo w Mińsku Białoruskim to chyba nie ma za wiele kościołów katolickich.
Nie ma za wiele, dokładnie. Więc jak już wtedy sporo czasu właśnie spędzałam w Polsce, w Krakowie, jeszcze wtedy, jak jechałam do Krakowa, to rozmawiałam po angielsku, bo po polsku po prostu nie rozumiałam nic. I słowa sklep i samochód mnie wydawały się bardzo śmieszne.
Tak?
Tak. Więc i pamiętam, że umawiałam się na przykład z jakimś księdzem, żeby mnie oprowadził po kościołu, po prostu po kościele i opowiedział o co
chodzi. Historię.
Jako historię. I pamiętam, że on mówi, tu mamy sakramenty, wszystkie sakramenty znaczy na ścianach. A ja absolutnie nie rozumiałam, o co chodzi. Sakramenty, bierzmowanie. Coś pamiętałam, owszem, z lekcji religii w cerkwi prawosławnej, no bo to jest jednak bardzo podobne.
Zgadza się.
Natomiast tych podstaw wiary katolickiej, no absolutnie nie kumałam, naprawdę. I pamiętam, że wrzuciłam na swojego bloga pierwszy tekst o kościele. I to był tekst o kościele w Mińsku właśnie. I do mnie dozwała się moja bliska przyjaciółka, katoliczka, z którą my nigdy nie gadałyśmy na temy religijne. Nigdy.
Białorusinka?
Białorusinka. Teraz właśnie mieszka w Warszawie.
Aha.
Artystka. I ona zadzwoniła do niej, pamiętam, i mówi, Asiu, jestem w szoku, co się stało, że ty piszesz o kościołach? No bo wcześniej ja pisałam o pubach, o restauracjach, to była moja specjalizacja, i o podróżach po Białorusi. O takich miejscach luksusowych, wypoczynkowych. Więc to, że ja nagle napisałam o jakimś kościele, ale o co chodzi ta Asia, o kościele, absolutnie. Ona była po prostu zaskoczona. I mówi, słuchaj, no jak ty już napisałaś o kościele, to słuchaj, zróbmy takie coś, że zrobisz wywiad z księdzem katolickim. Mówi, znam bardzo przystojnego, młodego księdza. Ja mówię, no słuchaj, ja tu tak naprawdę piszę artykuły o takich, no, celebrytach. O gwiazdach tam, jakichś, nie wiem, muzykanci, liderzy zespołów i tak dalej. A ty mi proponujesz jakiegoś księdza? No weź się ogarnij kobietę, przecież to nikogo to nie będzie interesować. On mówi, coś ty, Asiu, ty wszystkich zaskoczysz. Zobacz, to będzie po prostu super content. No i faktycznie, ja się zgodziłam. Pamiętam jak teraz, że to było, to były walentynki, 14 lutego. I w tamtym roku to właśnie była środa popielcowa.
Walentynki.
Tak wszystko się zbiegło. I ja już wtedy byłam zaręczona i w restauracji na mnie czekał mój narzeczony. A ten ksiądz mówi tak, że Asiu, mam o 19 mszę świętą i on mówi, że nie zgadzam się na artykuł, w którym nie będzie najważniejszego, po prostu centralnego punktu mojego dnia. Musisz iść na Eucharystię ze mną. Ja mówię, no nie, no ja do kościoła, tam przecież czeka na mnie narzeczony, no nie ma opcji, nie ma szans. A on mówi, nie zgadzam się, żeby ten artykuł bez tego po prostu, bez twojego uczestnictwa we mszy świętej się ukazał. Ja mówię, no kurde, trudno. Dzwonię do swojego narzeczonego, mówię, słuchaj, no muszę jeszcze godzinkę zostać z tym księdzem, no ale poczekaj na mnie, przyjadę do ciebie. On mówi, no dobrze, z księdzem, no dziwnie to wygląda, ale okej. No i faktycznie, i poszłam na mszę świętą, moja przyjaciółka pociągnęła mnie do przodu. No i ta msza święta zmieniła wszystko w moim życiu. To był po prostu punkt zwrotny.
Dlaczego? Co tam się stało? Przecież pewnie nic nie rozumiałaś, co tam się dzieje.
Rozumiałam, znaczy rozumiałam dlatego, że tam już nabożeństwo, cała liturgia odbywała się w języku białoruskim. Czyli rozumiałam przynajmniej słowa, teksty rozumiałam. Oczywiście nie mogłam się modlić Ojcze Nasz po białorusku, no bo już zapomniałam. Nawet podstawową po prostu modlitwę zapomniałam. Ale pamiętam, że ja weszłam i ja byłam w szoku, że tam było tak dużo pięknych, młodych osób. Bo ja myślałam, że na takim mszy no, będzie trzy babki, które będą tam z paciorkiem po prostu siedziały, nie? Wypełniony po brzegi kościół młodymi ludźmi. Piękne twarze. Piękny śpiew. Tam po prostu jest bardzo taki organ taki bardzo z historią, więc ta muzyka, ten śpiew, no po prostu ja byłam zauroczona. A też mnie moja przyjaciółka pociągnęłam do ołtarzu na obrzęd posypywania głowy popiołem. A tam to wszystko się odbywało się na klęcząco. I pamiętam, że oklękłam i ten właśnie ksiądz, młody, przystojny, zgadza się, ja później o niego dopytałam. Mówię, słuchaj, jaką formułę wypowiadałeś? Bo może być kilka. I on mówi, że właśnie, bo on tak mówi, że mam na zmianę. Rok tak, rok tak. On mówi, w tym właśnie konkretnym roku wypowiadałem, nawróćcie się i uwierzcie w Ewangelię. I ja myślę, że właśnie w tym momencie po prostu Pan Bóg już otworzył drzwi mojego serca, czy ja pozwoliłam, żeby to serce moje się otworzyło na działanie, po prostu obecność Pana Boga w moim życiu. No i już jak było śpiewana modlitwa Ojcze Nasz, to już łzy mnie po prostu leciały. Tam też jeszcze, bo to było jeszcze do COVID-u i wszyscy trzymaliśmy się za ręce. I to było bardzo mocno dla człowieka, który ciągle był w poszukiwaniu domu, ten właśnie taki znak, taka jedność i ta modlitwa, no to było bardzo mocne. I jak ja już pojechałam na to spotkanie z moim narzeczonym, siedziałam w tej kawiarni, po prostu nawet nie mogłam rozmawiać normalnie, bo tak byłam zatopiona po prostu w tym wydarzeniu, w tej mszy świętej.
I pamiętasz, co wtedy myślałaś?
Pamiętam, że miałam takie przekonanie, że ja muszę to zgłębiać, że ja muszę się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego mnie tak to po prostu poruszyło do głębi serca. I faktycznie ja bardzo szybko napisałam do tej mojej przyjaciółki, ja mówię, słuchaj, a dobrze by było, jakbym ja nawet dla swoich tych artykułów o kościołach nawet, żebym ja po prostu trochę zrozumiałam od środka, na czym polega ta wasza wiara. To może jakieś kursy, jakieś lekcje religii, może coś takiego jest, żebym ja po prostu, wiesz, weszłam w to. O, ja miałam 29 lat. Ja byłam już dorosłą kobietą.
I kto cię zaczął katechizować?
Zaczęła mnie katechizować, to też kolejny przypadek. Zaczęła mnie katechizować siostra dominikanka. I ja byłam ostatnią osobą, na którą ona się zgodziła na takie prywatne lekcje religii.
Na Białorusi?
Na Białorusi, w Mińsku to było. Właśnie w tej parafii Świętego Rocha. I ja na początku chodziłam na te katechezy do niej sama, a później zaczęłam chodzić na te lekcje religii razem z moim narzeczonym. Bo postanowiliśmy, że po prostu będziemy się przygotowywać do ślubu w kościele.
Katolickim.
Katolickim.
On był katolikiem?
On był prawosławnym i niewierzącym. I w jakimś momencie ja zrozumiałam, że on absolutnie nie rozumie, co się dzieje w naszym życiu. Co się dzieje w moim życiu. Dlaczego ja coraz więcej czasu spędzam w kościele. Dlaczego ja rezygnuję z jakichś projektów swoich własnych dziennikarskich na rzecz lekcji religii w kościele dla młodzieży. Dlaczego ja jeżdżę do Polski na obozy z parafią? Абсолютно не мог просто то поукладать. Ну, бо мы проводились, мы запевне такие життя бардзо, ну, такие люзные, там, цо пьонтек, идем мы до пабу. Мелись мы бардзо дуже пенензы, мелись мы пани, ктура нам огорняла с пшонтане в дому, мелись мы кировца, ездились мы самоходом попросту с кировцом, венц. То было життя заможное, направда, то был бардзо, то я мяла чылята такого заможного, бардзо заможного життя. И власне этот контраст. И он не мог зрозуметь, что сидея, как я мог, замест того, чтобы, не вем, памятам, что я зрезыгнувала всякие вытечки до Хишпании. Замест вытяжки до Хишпании я яда с детьми, с сестрами, доминиканками и с ксенжами яда до Польски, до Грудзянца. Он говорит, что ты естесь попросту, что все стало. И я зрозумела, что ежели мы терас, бендонс в окресе нажиченства, юж он иде свою дорогу, яко ушеду, натомест я юж, ну, скрентилам. И даешь запевне иную дорогу, потребуя чего-то запевне иного. И втеды зачем себя останавливать, что еднак, может, не муше иметь того шлюбу с ним.
Расстались?
2 тигодни перед шлюбом. 2 тигодни перед шлюбом.
Ой,
я поведяла, что еднак, что шлюбу не будет.
Чи все было уже готово?
Все было готово. Все было оплачено. Я имела припенькну шлюбную сукню. Я уже имела макияж шлюбный, фризуры, все. Już były wydrukowane zaproszenia, nagrane takie wideo zaproszenie dla naszych gości, zarezerwowano, opłacana jakiś tam ośrodek wypoczynkowy. Wszystko było naprawdę już przygotowane. Dogadana msza święta ze ślubem, bo proboszcz bardzo chciał, żeby to było na mszy z ludem i z naszymi gośćmi, ale żeby też byli jakby zwykli ludzie, no bo tam w tej parafii wszyscy mnie znali, bo ja byłam taką znaną dziennikarką tak naprawdę na Białorusi, nie? Więc tam wszyscy wiedzieli, kim jestem. No i 2 tygodnie przed ślubem powiedziałam, że ślubu nie będzie.
Jak oni to przyjęli? On? Twoja rodzina?
No bardzo trudno. Bardzo trudno. Babcia moja już była bardzo podopadła na zdrowiu i właśnie za pół roku już zmarła. Więc w tym momencie już nie komunikowała, nie rozmawiała. Natomiast babcia właśnie ostatnia wiadomość, którą ona przeżyła świadomie, to było to, że ja się nawróciłam.
Słyszające.
Ja przyszłam do niej, pamiętam. Uklęknęłam przed niej. Pamiętam, wzięłam jej ręce w moje ręce i powiedziałam, babciu, wróciłam do kościoła, do katolickiego. Ona pogłaskała mnie po głowie i powiedziała tak. Kochana moja, jestem bardzo szczęśliwa i absolutnie nie ma znaczenia, że nie do cerkwi prawosławnej, tylko do kościoła katolickiego, bo jesteśmy chrześcijanami i to jest najważniejsze. I ja jestem przekonana, że to moje nawrócenie to jest owoc modlitwy mojej babci, bo ona codziennie zaczynała dzień z różańcem i miała taki piękny obraz Matki Bożej, nieustającej pomocy. Mamy wspólne tu właśnie taki obraz prawosławni i katolicy. I ona właśnie przed tą Matką Bożą, nieustającej pomocy, wymodliła dla mnie moje nawrócenie. Jestem w tym przekonana. Więc babcia już w żaden sposób nie mogła przyjąć wiadomość o tym, że ja rozstałam się z moim narzeczonym. Mama totalnie tego nie przyjęła i nie zaakceptowała, no bo miałam wymarzone życie w tamtym momencie. I tego nie zrozumiał nawet proboszcz.
Był ktoś, kto zrozumiał?
Zrozumiała moja katechetka, siostra Anna, która jest moją bardzo bliską przyjaciółką w tej chwili. Już 10 lat się przyjaźnimy z nią. I ona bardzo mnie wspierała. Ona była moim takim prawie jedynym wsparciem.
To była ta, która wcześniej się zgodziła wziąć ciebie na katechizę?
Tak, dokładnie. To była ta siostra. I ona mnie bardzo wspierała. I pamiętam, ja jeszcze miałam rozmowę z taką drugą siostrą dominikanką, też Białorusinką. Ja rozmawiałam, że nie mogę po prostu się zdecydować. I ona mi wtedy powiedziała, że jej rodzona siostra miała dokładnie taką sytuację, dokładnie. Że ona była po nawróceniu, już bardziej i bardziej poznawała i rozkochiwała się w Panu Jezusie, natomiast jej mąż był niewierzący. I oni jednak pobrali się i ślub był w kościele. I takie trochę jednostronne, to jakaś jest taka formuła, że ja ślubuję, natomiast druga strona jakby zgadza się na to, ale Panu Bogu nie ślubuje.
Ta formuła wygląda w ten sposób, że mówi się to samo, tylko tej końcówki, tak mi dopomóż,
dokładnie.
Panie Boże Wszechmogący, Trójca tak. Jedyny i Wszyscy
On
Święci,
tego nie wypowiada, dokładnie. No i później potoczyło się wszystko w taki sposób, przewidywalny zresztą, że rodzice męża byli przeciwko zaangażowaniu dzieci, nawet dzieci nie były ochrzczone. Bo tamta strona męża była po prostu przeciwko temu i mąż był przeciwko. No i oni mieli po prostu potężny kryzys w rodzinie. I ja jakoś tak słuchając to, bo my gadałyśmy w kościele, pamiętam, patrzyłam na Matkę Bożą i jakoś tak odczułam w sercu, że ja nie muszę w to wchodzić, w to małżeństwo. Że najlepiej, żebym ja teraz się wycofała. I tak zrobiłam. Ale ponieważ to było poprzedzone no, miesiącami modlitwy, może nawet nie wiem, ile ja czasu się modliłam właśnie w tej intencji, czy jednak, no bo my mieliśmy super relację, naprawdę. To była bardzo budująca, szczera i głęboka relacja. Dlatego mi było jeszcze trudniej po prostu taką decyzję podjąć, a jednak siostra Anna, pamiętam, wtedy mi powiedziała, że Asiu, zobaczysz, że jeżeli w tej właśnie chwili wybierzesz Pana Jezusa, już rozumiejąc, w jaki sposób może potoczyć się twoje życie, jeżeli ten twój narzeczony nie rozumie twojego sposobu bycia i nie będzie tego wspierał, a ja nie mogłam po prostu łudzić się, że ja go nawrócę, bo ja nie jestem od tego. Ja mogę sama wierzyć, a jednak nie mogę nikogo zmuszać, bo nie o to chodzi tak naprawdę w relacji. Więc uważam, że zrobiłam, że to był bardzo dobry i po prostu szczery i taki no dobry uczynek, że tak musiało się stać w naszym życiu. Nie żałowałam ani chwili. Mimo tego, że to było trudne.
No to bardzo odważna decyzja.
Bardzo odważna. No ale tak zaufałam Panu Jezusu, że po prostu powiedziałam, Jezu, no kochany, oddaję to Tobie, nie będzie ślubu, zostaję sama, no i dalej prowadź mnie.
Też jakoś zraniłaś tego narzeczonego, prawda?
No zraniłam.
Macie dzisiaj kontakt?
Nie mamy dzisiaj kontaktu, mimo tego, że mieszka w Warszawie.
I czy to był moment, bo tak sobie wyobrażam, że afera była gruba.
No było, działo się.
Czy wtedy podjęłaś decyzję, żeby wyjechać z Białorusi?
Nie, nie, ja rok, przez cały rok byłam sama, znaczy mieszkałam w Mińsku. I to był dla mnie taki dziwny rok, bo to było pierwszy raz od moich 18 lat, że ja nie byłam w związku. Bo ja nigdy nie byłam sama. Ja pamiętam, że najdłuższy czas mojej samotności to było 2 tygodnie. No bo jednak te poszukiwania miłości w taki sposób wyglądały. A tu nagle ja absolutnie nie mam żadnej potrzeby kogokolwiek obok siebie, mimo tego, że byli mężczyźni, którzy po prostu chcieli być w jakiś sposób ze mną randkować i się spotykać i tak dalej. Ja wszystkim mówiłam, że słuchajcie, no po pierwsze, ja naprawdę bardzo ciężko przeżywałam rozstanie z moim narzeczonym. A po drugie, miałam takie przekonanie w sercu, że ja po prostu no muszę być sama. Ja nie wiem, skąd ja to miałam, ale to było bardzo mocne. Przez cały rok byłam sama i po prostu budowała moje relacje z Panem Bogiem. Jeszcze pracując jako dziennikarka, jeszcze te wszystkie projekty i tak dalej. I w jakimś momencie, bardzo już wtedy naprawdę więcej zaczęłam pisać nawet na swoim blogu o wierze. o moich poszukiwaniach Boga, jakieś wywiady z księżmi zaczęłam robić. Już to szło w takim kierunku, stanowiłam się taką kato-influencerką trochę. I w jakimś momencie po prostu ksiądz, duszpasterz młodych na Białorusi zaprosił mnie z takim wykładem na diecezjalne dni młodych w Wrocławiu. No i powiedział, że... A ja właśnie zastanawiałam się, czy jechać, czy nie jechać, bo miałam bardzo taki duży projekt. I jakoś powiedziałam mu w ostatniej chwili, że nie wiem, czy przyjadę, bo prawdopodobnie po prostu się nie da, no bo to 5 godzin drogi. I powiedziałam wtedy, pamiętam, panu Jezusowi tak, słuchaj, mówię, Jezu, jeżeli tobie po prostu zależy na tym, żebym ja tam pojechała i z tymi młodymi porozmawiałam i coś tam przekazałam, jakieś swoje doświadczenie, no to ty to załatwisz i tyle. Ja tam nie będę, ty tam się tym zajmij, ja nie będę się męczyła, no i tyle. I faktycznie dzień już po tym spotkaniu dostałam telefon od organizatorów, że po prostu przeniesione moje spotkanie na tydzień później. Więc miałam, właśnie mogłam w tym czasie pojechać na te diecezjalne dni młodzieży. No i pojechałam. I ksiądz powiedział, że Asiu, już nie ma miejsc w hotelu, więc zamelduję ciebie w klasztorze u sióstr zakonnych. Ja mówię, no tylko tego mi brakowało. No faktycznie. No i zameldował mnie u sióstr eucharystek. I miesiąc później ja wstąpiłam do zgromadzenia.
Tego właśnie.
Tego właśnie. Strasznie szybko to wszystko się potoczyło. Ale to znowu, ja tam poczułam się jako w domu. Naprawdę, ja weszłam do klasztoru, ja poczułam, jestem w domu. A człowiek z domu dziecka to wyczuwa po prostu bardzo szybko.
Czy gdzieś jest jak w domu?
Dokładnie, bardzo szybko. Też moje dzieci z domu dziecka porzucone, my mamy jakiś taki dodatkowy zmysł akceptowania, odrzucenia. My od razu rozumiemy, czy ten drugi człowiek ciebie akceptuje, czy odrzuca. Od razu. To jakby pierwsze spojrzenie, pierwszy kontakt, od razu to jest jasne. To samo dotyczy miejsca. Wchodzisz gdziekolwiek i rozumiesz, czy to jest twoje miejsce i chcesz i musisz tu być, albo to nie jest miejsce dla ciebie. I to poczucie domu, ono właśnie... Ja bardzo rzadko czułam się gdziekolwiek jako w domu. Kilka razy w życiu miałam takie doświadczenie.
W swoim domu rodzinnym z mamą i z babcią czułaś się?
Czułam się, dokładnie, czułam się, tak.
I kiedy jeszcze się czułaś w domu?
Jeszcze czułam Lidnica, to było miejsce, gdzie poczułam się jako w domu, i teraz Łódź. I to...
I siostry eucharystki.
I siostry eucharystki. Czyli takie naprawdę najważniejsze punkty na mapie mojego życia, bo to wszystko by się nie wydarzyło, jeżeli by nie to poczucie, że jestem w domu.
Ale coś się zmieniło. Wyszłaś z tego domu.
Wyszłam z tego domu. Niechcące wyszłam z tego domu. Nie chciałam tego. I nie planowałam, nie zamierzałam wychodzić. Bo byłam tam przez 5 lat w zgromadzeniu. 3 lata byłam na Białorusi. I właśnie w taki sposób trafiłam do Polski, bo kapituła prowincjalna zdecydowała, czyli siostry zdecydowały, że mój nowicjat, czyli czas przygotowania do pierwszych ślubów, będzie w Polsce. I właśnie przyjechałam do Polski.
Dokąd?
Do Góry Kalwarii. Na początku byłam w Górze Kalwarii, niedaleko Warszawy. Później wylądowałam w Niemczech, w Bawarii, też w klasztorze tych sióstr tego zgromadzenia. Później wróciłam do Pruszkowa, bo w Pruszkowie jest dom generalny. Byłam w Pruszkowie już 2 lata właśnie mija, jak odeszłam ze zgromadzenia.
Niechcący wyszłam z domu. Chcesz o tym powiedzieć? Dlaczego wyszłaś?
No bo czas nowicjatu to jest taki czas, kiedy ja rozpoznaję, czy to jest moja droga, właśnie taka, właśnie w tym zgromadzeniu. Але і сестри теж розпізнають за своєї перспективи. Чи я бенде ту, бо просто і ся спевнює, і чи направді мам повивання. Значить, і то є скомплікована історія, бо нігде не чувам, і зараз не чує, що я не мявам повивання до того згромадзення. Напевно, мявам повивання. Бо то повивання було потвердзоне через юж святі пам'яті ксенза єзуїта Станіслава, поляка, który przez wiele lat pracował przy boku Jana Pawła II jako dziennikarz. Później wylądował w Rosji i później trafił na Białoruś. I on odprawiał nowennę 9-miesięczną do Matki Bożej Częstochowskiej. Właśnie, mam tu Matkę Bożą Częstochowską. I za 2 tygodnie do mojego pojawienia się, do mojego zgłoszenia się do sióstr, on zadzwonił do przełożonej prowincjalnej i powiedział, że czekajcie, przyjdzie dziewczyna do was. I przyszłam ja. Więc ja nie mogę pozwolić sobie dopuścić taką myśl, że ja nie miałam powołania, bo to by było wielkie kłamstwo, bo ja miałam powołanie to na pewno. I to do tego konkretnego zgromadzenia. To nie ma żadnych wątpliwości po prostu. Ale stało się tak, że mimo tego, że ja miałam bardzo dobre opinie od wszystkich sióstr przełożonych, z którymi miałam jakieś praktyki odbywałam w różnych domach zgromadzenia i od moich 3 w zasadzie sióstr mistrzyń, bo miałam aż 3 siostry mistrzyni, wyjątkowa sytuacja, jednak matka generalna na modlitwie rozpoznała, że będzie mi za ciasno, że moje talenty, że moje umiejętności w tym zgromadzeniu nie będą miały po prostu możliwości, po prostu nie będę mogła wykorzystać i rozwijać te swoje talenty, nie? Nie będę mogła być, nie wiem, jakimś tam fotografem, dziennikarzem i tak dalej, no bo siostry zakonne raczej mają inne posługi. Ale no, ja byłam do tego gotowa po prostu tak naprawdę. Ja absolutnie zgodziłam się wewnętrznie, mimo tego, że to było bardzo trudno. To była taka walka. Na 5 lat faktycznie ta walka trwała. Bo ja bardzo chciałam mówić o Bogu, a rozumiałam, że prawdopodobnie nie będę miała możliwości, żeby mówić o tym Panu Bogu. Tak. Na mediach,
taki sposób dziennikarski.
Taki sposób dziennikarski, ale będąc siostrą zakonną. Bo ja nie miałam dostępu do internetu przez te 2 lata, nie miałam telefonu. A tylko jak już później, na 2 roku nowicjatu, raz w tygodniu miałam możliwość gdzieś tam coś w internecie zobaczyć, bo miałam telefon, to wtedy ja widziałam, jak dużo po prostu, jaka wielka ilość sióstr zakonnych w Polsce właśnie przy piękny sposób mówię o Panu Bogu. I ja bardzo chciałam być jedną z takich sióstr. No, a jednak mi było powiedziane, że ja jestem niedopuszczona do ślubów zakonnych, do pierwszych ślubów i że muszę po prostu opuścić zgromadzenie. A ja jeszcze dorozumiałam, że ja nie mogę wrócić na Białoruś, ponieważ ja przez te całe swoje lata dziennikarstwa nigdy nie pracowałam w mediach takich prowładnych. Zawsze pracowałam w mediach niezależnych i wypowiadałam się w sposób oczywisty i prawdziwy przeciwko temu rządowi po prostu, który teraz jest obecny w naszym kraju. Więc jeszcze jak wyszłam, to kilka o tym, że wyszłam, że już nie jestem w zgromadzeniu, zaczęli po prostu pisać dziennikarze białoruskie.
Czyli to było wydarzenie, że ty weszłaś do zgromadzenia, wydarzenie na Białorusi?
Znaczy to było wydarzenie, że wstąpiłam do zgromadzenia, a później tak. Może jeszcze większe wydarzenie, że jednak wyszłam. Znana dziennikarka, blogerka i tak dalej jednak opuściła zgromadzenie. Więc udzieliłam, jednego wywiadu udzieliłam białoruskim mediom ze względu na to, że ja nie chciałam Chciałam, żeby było powiedziane prawda, żeby nie było jakichś tam po prostu takich informacji nieprawdziwych.
Udało się przekazać tą prawdę?
Myślę, że tak. Myślę, że udało się przekazać tą prawdę bardzo w taki delikatny sposób, żeby też nie zranić siostry z mojego zgromadzenia, bo zawsze podkreślałam, że te 5 lat to najlepszy czas mojego życia. I nigdy bym z tego czasu nie zrezygnowała. Nawet jeżeli bym wiedziała, że nie zostanę w zgromadzeniu, i tak bym podjęła decyzję i wstąpiła do klasztoru. Więc absolutnie nie żałuję. Nie żałuję ani tego, że rozstałam się z moim narzeczonym, mimo tego, że to był piękny czas wspólny. Nie żałuję tego, że już nie jestem w zgromadzeniu. No, wszystko jest po prostu w rękach Pana Boga.
Tak sobie wyobrażam, że to było bardzo trudne dostać taką wiadomość.
Bardzo. Świat mi się zawalił.
Jak sobie z tym poradziłaś?
No, bardzo to było trudno. Moją jedyną modlitwą była wtedy taka modlitwa, że Panie Jezu, nie pozwól, żebym wypuściła Twoją rękę. Zrób wszystko, żebym ja została przy Tobie. Bo w tym czasie to jest dla mnie bardzo trudno.
I co zrobił?
Wspierał mnie przez ludzi i zrobił piękną rzecz. Bo miałam taką myśl, że Kościół mnie nie chce.
Aha, okej. Okay.
Czyli, że jeżeli mnie nie chce zgromadzenie, to mnie nie chce Kościół. Natomiast mnie przygarnęły siostry dominikanki w Krakowie. I bardzo mnie pomagały, bardzo. Ja przez 9 miesięcy mieszkałam w domu generalnym sióstr dominikanek w Krakowie.
Ciekawe, że akurat 9 miesięcy.
Tak.
Trochę, żeby się urodzić na nowo.
Dokładnie. I więc w taki sposób Pan Bóg mi pokazał, że to nie jest prawda, że Kościół mnie nie chce. Kościół mnie chce i Kościół jest moim domem. Ale to jest ciekawe, że nigdy w Krakowie nie czułam się jak w domu. Nigdy. Mimo tego, że kocham Kraków. Z całego mojego serca. Bardzo lubię tam wracać. A jednak Kraków i klasztor sióstr dominikanek nigdy nie był miejscem, gdzie czułam się jako w domu. Nigdy. Dlatego, mimo tego, że siostry dopytywały, jednak może do nas chcesz wstąpić, ja mówiłam, że nie mam powołania do sióstr dominikanek. Nie mogę pozwolić sobie na takie kłamstwo, żeby w jakiś sposób ułożyć swoje życie w Polsce. Bo to jest dobra opcja. Pójść do zgromadzenia, tym bardziej, że ja doskonale już znam, na czym polega takie życie. I po prostu sobie ułożyć życie w taki sposób, żeby nie martwić się o mieszkanie, o pracę i o różne rzeczy, nie? Bo 5 lat poza zawodem dziennikarskim, no to jest strasznie długo, a tym bardziej w nowym kraju, w obcym języku. Więc no przede mną była dość skomplikowana i ciężka droga.
Z Krakowa prosto do Łodzi trafiłaś?
Nie, z Krakowa trafiłam na Lidnicę. Ja ponad rok mieszkałam na Lidnicy, na polach lidnickich. I trafiłam tak bardzo też, no, przez przypadek, jak wszystko w moim życiu. Bardzo w przylocie, w kuchni, pamiętam, zaczepiłam siostrę Łódzkie, która teraz jest obecnie duszpasterzem na Lidnicy, razem z ojcem Tomaszem Nowakiem. I pamiętam, że coś tam tak, że żartowałyśmy sobie, bo ona jest bardzo otwarta, bardzo taka pozytywna siostra. I po prostu po jakimś czasie ona mi wyskoczyła na Facebooku, dodałam do grona znajomych na Facebooku. I później, już jak mogłam oficjalnie poszukiwać pracy, bo ja też miałam taki okres przez pół roku, nie mogłam pracować, dlatego że oczekiwałam dokumentów, karty pobytu po prostu. Po prostu musiałam się zlegalizować na tych warunkach, że już nie jestem w klasztorze. Czyli musiałam od zera zacząć całą tą procedurę legalizacji w Polsce. Nie mogłam pracować. Jak już dostałam pozwolenie, no to napisałam na Facebooku, pamiętam, że szukam pracy. Ale pisałam, że szukam pracy jakoś w mediach, około mediów, gdziekolwiek, a jednocześnie sprawdzałam, szukałam oferty pracy sprzątaczka i, nie wiem, zmywanie naczyń i tak dalej. Absolutnie nie wierzyłam w to, że będę mogła w Polsce pracować w mediach. Czyli marzyłam, ale nie mogłam zaufać. Nie wierzyłam w to, że to jest po prostu możliwe. Że ja, człowiek z Białorusi, z akcentem, mogę pracować w polskich mediach.
Ale pracujesz.
Ale pracuję. I jeszcze jak.
Jeszcze jak? No powiedz właśnie, czym się zajmujesz?
No w tej chwili pracuję na Lednicy. Ogarniam wszystkie media społecznościowe. Jak mieszkałam na Lednicy, to byłam tam fotografem na etat, jak tak żartuję sobie. Teraz też jeżdżę jako fotograf na takie najważniejsze wydarzenia, więc Lednica jest i zostaje moją pracą. I jeszcze teraz pracuję w takim największym katolickim tygodniku w Polsce, jako dziennikarka, fotograf i redaktorka, więc wszystko w jednym. I to i mieszkam w Łodzi. I ta Łódź to też jest kolejny przypadek, bo byłam na Lednicy.
Wierzysz w przypadki?
Znaczy, uwielbiam przypadki, bo jak zaczynam łączyć kropki, to widzę, w jaki sposób Pan Bóg podsyła ludzi. Bo w moim życiu Pan Bóg działa przez ludzi, właśnie przez te relacje, o których mi od mojego dzieciństwa mówiła moja babcia. Mhm. Pan Bóg działa przez relacje z drugim człowiekiem.
Wiesz, bo wielu wierzących mówi, że nie ma przypadków.
Nie ma przypadków. To Duch Święty, Święty po prostu tak działa i nas łączy po prostu.
To
ja
skąd
jestem
ta Łódź?
Przekonana.
Skąd ta Łódź?
Ta Łódź, no ciekawa bardzo w moim życiu się pojawiła, bo moja przyjaciółka, znaczy, trzeba zacząć od tego, że jak już pracowałam na Lednicy, to marzyło mi się spotkać się z Adamem Szustakiem. No bo jak pracujesz z Tomaszem Nowakiem, z najbliższym przyjacielem Szustaka, to jest naturalne, że w jakiś sposób z tym Szustakiem musisz się poznać w końcu. No i była taka okazja, że Adam Szustak właśnie u Dominikanek w Broniszewicach miał mszę świętą, kazanie, taki wieczór uwielbieniowy. I przyjechała właśnie rodzina z Łodzi, zgarnęła ojca Tomasza, siostrę Łucję i mnie i pojechaliśmy razem na Szustaka. Poznałam tam Adama po prostu ta rodzina, która przyjechała z Łodzi, tam była właśnie ta Ola, Aleksandra Ziemoląg, moja teraz obecna przyjaciółka, która od jakiegoś dłuższego czasu mówi mi tak, mówiła do mnie także Asiu, słuchaj, no siedzisz na Lednicy, dobrze, opiekujesz się tam tym osłem. I to mi nie chodzi o braciach dominikanach, tylko o prawdziwych osłach. Bo mamy na Lednicy osła Bochenka i oślicę Chałkę. I ja opiekowałam się Chałką, a siostra Łucja Bochenkiem. No i ona mówi tak, słuchaj Asiu, no to jest piękne, że pracujesz na Lednicy i ogarniasz osła. No, ale jakoś może jednak do ludzi, no nie, bo byłeś w klasztorze, a teraz jesteś jakby nie w klasztorze, a trochę w klasztorze, trochę nie wiadomo o co chodzi. A ona jest psychoterapeutą. Więc ona na to patrzyła jakby z taką troską, no i z takim, że no to już jesteś tam ponad rok, no jakoś to już, no to już czas, to już czas najwyższy. I ja sobie tak popatrzyłam, się tak pomodliłam, mówię, Panie Jezu, bo ja zawsze tak mówię. Panie Jezu, no jeżeli to jest to, no to działaj, no co? I ona zadzwoniła, pamiętam, do mnie kilka dni później i mówi tak, Asiu, załatwiłam tobie pracę w Łodzi. Ja mówię, ale co? Jak to jest możliwe? No i faktycznie, ja przyjechałam do Łodzi i to był cud. Ja przyjechałam do Łodzi na 3 dni. I po prostu to jest nie do uwierzenia, że ja przyjechałam do Łodzi na 3 dni, ja w te 3 dni ogarnęłam sobie mieszkanie, które wynajmuję. To było pierwsze mieszkanie, które po prostu zobaczyłam na własne oczy. Nie mogę się nacieszyć z mojego mieszkania. Ja ogarnęłam pracę. Ogarnęłam jeszcze jedną pracę. Czyli ja miałam, w te 3 dni miałam tyle spotkań. Weszłam do wspólnoty, bo to ta moja Ola, ona ma wspólnotę Ola Boga, jest jakby liderką wspólnoty. Ja po prostu ułożyłam sobie całe życie w Łodzi za 3 dni. I to było niemożliwe. To był po prostu jakiś cud. Bo ja myślałam, że ja przyjadę do Łodzi, będę gdzieś tam mieszkać i będę po prostu szukać pracy i mieszkania. No bo tak szybko, jeszcze z moimi dokumentami, że mam ochronę uzupełniającą, że jestem z Białorusi, no kto będzie chciał mieszkanie po prostu od razu, tak, nie? Wynająć. Wszystko Pan Bóg mi załatwił, wszystko. Więc no, jestem w Łodzi. Teraz właśnie byłam na Lidnicy, na jubileuszu, na jubileuszu święceń kapłańskich ojca Tomasza. I do mnie podeszło sporo osób, może no 20 osób na pewno. I powiedziały: Asiu, kwitniesz i pięknie wyglądasz. Zupełnie inny człowiek. Zupełnie inaczej wyglądasz niż rok temu, niż pół roku temu.
To ile już mieszkasz w Łodzi?
Mieszkam krótko, mieszkam dopiero 3 miesiące. Aha. Od marca. Ale no życie bardzo się zmieniło, naprawdę. Jednak to wyjście, powrót do ludzi dobrze mi zrobił.
I podejmujesz w swojej pracy, pracujesz jako dziennikarka, tak, tak jak dokładnie. Powiedziałeś. Ostatnio widziałam, że rozmawiasz z biskupami.
O tak, lubię.
I co myślisz o naszym kościele z perspektywy rozmów z biskupami?
Znaczy, będąc w zgromadzeniu właśnie, poznałam ten kościół od środka. I oczywiście wiedziałam na własne oczy, i to mi nie chodzi o moje zgromadzenie sióstr eucharystek, żeby to nie wybrzmiało, że jakieś takie oskarżenie, tylko będąc w zgromadzeniu po prostu rozumiesz, że ten kościół jest budowany z osób słabych, ze mnie słabej, grzesznej, która upadała i upada i upadać będzie. I po prostu jak rozmawiasz z tymi biskupami, jak z normalnymi, żywymi ludźmi, poza kamerami, poza wywiadem, rozumiesz, że wszyscy zmagamy się z tym samym, z własną kruchością, z własną słabością. Wszyscy poszukujemy tego Pana Boga i wszyscy walczymy o tę relację po prostu z Panem Bogiem, żeby ta relacja była bliska, żeby ta relacja była wciąż żywa. Ale ja powiem szczerze, że jestem w kościele 10 lat. Ja nigdy, i to nigdy, ani na Białorusi, ani w Niemczech, ani w Polsce, nigdy nie spotkałam jakiegoś krzywdzącego traktowania. Nigdy takiego nie było. Ja nie przeżyłam, i naprawdę dziękuję Panu Bogu za to, ja nie przeżyłam żadnej spowiedzi, gdzie byłam potraktowana z góry. Ja nigdy nie spotkałam księdza lub zakonnika, który by w jakiś niegodny sposób potraktował mnie jako kobietę, czy jako postulantkę, nowicjuszkę, siostrę zakonną. Więc naprawdę teraz do mnie pisze sporo osób zranionych przez Kościół. I ja rozumiem, że oni nie wymyślają, że to jest prawda. I po prostu dziękuję Panu Bogu za to, że ja nie spotkałam czegoś takiego. Rozumiem, że jeszcze to może się wydarzyć w moim życiu, no bo przecież ta historia jeszcze trwa. To może wydarzyć się w moim życiu i może wydarzy się właśnie dlatego, żeby ja te osoby zrozumiała. Może tak być.
Czemu te osoby do ciebie piszą?
Dlatego, że ja zaczęłam na Facebooku jakiegoś, jakoś tak niedługo, zimą, pamiętam, zaczęłam pisać takie teksty i nawet jakiś taki hashtag wymyśliłam, Asiu ku Bogu. Takie świadectwo. Tak naprawdę piszę książkę, ale trudno mi jest po prostu znaleźć czas, żeby usiąść do książki, tak pisać jakby książkę regularnie. Więc po prostu moja przyjaciółka, siostra eucharystka zresztą, bardzo tak mnie cały czas nie wspiera i tak popycha, że Asiu, dawaj, pisz tą książkę, przynajmniej tak na Facebooku, ale pisz tą swoją historię, po prostu pokazuj ludziom, jak ten Pan Bóg działa w swoim życiu. No i piszę te właśnie historie. Teraz zaczęłam dokładać do tych historii moich osobistych jakieś historie, spotkania z tymi biskupami, żeby pokazać, że no, oni są żywymi, normalnymi ludźmi i że z nimi można fajnie i bardzo szczerze, normalnie pogadać, żeby my nie baliśmy się też do biskupa podejść, zadać mu pytanie. Niekoniecznie my nie musimy biskupa chwalić, przecież nie o to chodzi. Ale po prostu normalnie zadać pytanie. Biskup zawsze odpowie. Jestem po prostu przekonana, bo sama to doświadczyłam. No i zaczęłam pisać te swoje takie świadectwa. I jakoś tak to bardzo dobrze poszło, jakoś tak dużo bardzo wyświetleń takie świadectwa te mają. No i dlatego piszą do mnie ludzie z własnymi historiami, jakoś tak proszą o wsparcie. I ja teraz, i właśnie to mnie bardzo pomaga mi w mojej wierze, bo ja rozumiem, że ja w sercu noszę historię nie tylko swoją, nie tylko historię moich bliskich, ale historię tych wszystkich ludzi, którzy do mnie piszą. I zawsze mam z czym iść do Pana Jezusa. Zawsze mam kogo przynosić do Pana Jezusa na adorację, na Eucharystię. I często nawet mam w czasie przeistoczenia taką modlitwę własną, że Panie Jezu, składam na patenie tych wszystkich obserwatorów, którzy w jakiś sposób czytają, wspierają, jakoś tam przeżywają swoje własne kryzysy, swój własny ból. Składam nas wszystkich na patenie, po prostu przemieni nas i działaj w naszym życiu.
Powiedziałaś o budowaniu relacji z Bogiem. Chciałam cię zapytać, jak budujesz swoją relację dzisiaj z Jezusem? Tak na co dzień.
Budowanie relacji w klasztorze to jest, to zupełnie wygląda zupełnie inaczej niż takie budowanie w świecie takim zwykłym. I moje budowanie relacji, czyli powiedziałam, że to ja od początku budowałam tą relację już będąc po klasztorze. I ta relacja zaczęła się od tego, że ja strasznie się wkurzyłam na Pana Jezusa. Strasznie. Ja przyszłam, pamiętam, do kaplicy, jak już powiedziała, matka powiedziała mi taką decyzję. Byłam strasznie wkurzona i powiedziałam mu tak. Panie Jezu, to weź się ogarnij, o co ci chodzi. Ja dla ciebie, żeby pójść za tobą, ja zrezygnowałam z całego mojego życia. Ja po prostu jestem... Jakie teraz ja jestem sytuacja? Ja taka byłam wkurzona, pamiętam. Dobrze, że w kaplicy nikogo nie było oprócz mnie. Ja po prostu ja mówiłam na głos.
Chciałam zapytać.
Ja normalnie mówiłam głośno. Ja mówię, słuchaj, ty weź się ogarnij, o co chodzi? Ty weź mi wytłumacz, co się dzieje. Szkoda, że ja tak nie rozmawiałam z nim, jak się dowiedziałam, że jestem adoptowana. Może by on szybciej zadziałał wtedy w moim życiu. Ale i te pytania wykrzyczałam i siedziałam w milczeniu. No bo musiałam usłyszeć tę odpowiedź. Czekałam na nią. I pamiętam, że odpowiedzią był taki pokój głęboki w sercu. I że ja zrozumiałam, że wszystko się ułoży. Że ja nawet pojęcia nie mam, w jaki sposób, ale że on wszystko poukłada. Tylko właśnie nie wypuścić jego ręki. No i nie było łatwo, bo w jakimś momencie przestałam chodzić codziennie do kościoła na Eucharystię. Nawet zaczęłam walczyć o to, żeby pójść w niedzielę, mimo tego, że cały czas mieszkałam w klasztorze. I ten Pan Jezus był zawsze obecny,
bardzo blisko.
Bardzo blisko, w kaplicy. No nie każdego dnia przychodziłam do kaplicy. Czułam straszne wyrzuty sumienia. Straszno mi Jezusa brakowało. Ale znowu rozumiałam, że jak przyjdę, zacznę beczeć. Będę tak ryczeć, że po prostu nie opanuję się. A tam u sióstr dominikanek nie ma sytuacji, że tam nikogo nie ma w kaplicy. Tam zawsze ktoś jest. Dobrze to świadczy o siostrach, owszem. Ale ja potrzebowałam takiej przestrzeni, żeby się po prostu no, wypłakać przed nim. Pamiętam, że wtedy jechałam i szukałam w Krakowie kaplicy adoracji, żeby nikogo nie było.
Udało się znaleźć?
Udało się, tak. Udało się. Nawet w samym centrum udawało się mi jakoś tak, no dość regularnie. A ja jasne, że nie ma sensu jechać do Łagiewnik krakowskich, bo tam zawsze są ludzie, ale w takie ukryte, mniejsze kościoły zabytkowe w takich krakowskich uliczkach, jeżeli tam jest wystawienie, to jest szansa, że tam nikogo naprawdę nie będzie. Więc ja tam sporo czasu po prostu wypłakiwałam ten swój ból i ten swój żal i to swoje niezrozumienie. No i ja buduję relację z Panem Jezusem w taki sposób bardzo osobisty. Ja tam z Nim rozmawiam normalnie, jak po prostu z facetem, jak z przyjacielem najlepszym, nie?
Szczerze?
bardzo szczerze. Ja bardzo dużo piszę i piszę w dziennikach ręką, więc mam takie ulubione swoje wieczne pióro. I to jest ważne, wypisywać te wszystkie rzeczy, bo właśnie jak piszę, to wiele rzeczy do mnie dociera. I z tymi już rzeczami idę na modlitwę, na adorację. Nie wyobrażam sobie, jak można nie przyjść do Niego z tymi rzeczami. Plus mam dwie bliskie przyjaciółki, siostry zakonne. I to też bardzo mi pomaga i bardzo mnie wspiera, bo wszystko mogę po prostu z nimi, o wszystkim mogę z nimi porozmawiać. I jedna jest dominikanka, druga eucharystka, więc różne zgromadzenia, trochę różne inne charyzmaty, a jednak ten sam duch i ten sam Bóg, więc...
Pytam cię o to, jak budować tą relację, bo myślę sobie, że może ktoś chcieć zacząć budować taką relację. Pomyśleć, też tak chcę. Też chcę, żeby Jezus wszedł z butami w moje życie.
Najważniejsze, powiem tak, że najważniejsze to jest poszukiwanie tej prawdy. Bo na przykład jak coś we mnie zaczyna się dziać, ja nie rozumiem, o co chodzi, ja przychodzę do tym z Jezusem i mówię, słuchaj, o co chodzi? Bo mi się wydaje, że to jest to, a to nie jest to.
Jak ci Jezus odpowiada?
Odpowiada zawsze tym, no ja co prawda w klasztorze nauczyłam się takiej bardzo głębokiej autorefleksji, opartej na Słowie Bożym. Więc to jest taki bardzo potężny owoc mojego bycia w klasztorze. Więc kiedy ja mam pytanie, bo te pytania tak naprawdę najczęściej są, dotyczą tej pustki, tego głodu, który się pojawia wewnątrz. I jeżeli ja zaczynam, rozumiem, że zaczynam przywiązywać się do jakichś takich ziemskich rzeczy, to ja muszę sobie to poukładać, że to nie jest to, że ja teraz muszę wejść w jakąś relację, że to nie jest to, że ja muszę teraz, nie wiem, jakieś aktywności w życiu sobie dokładać, tylko to właśnie to teraz jest moment, że ja muszę zacząć więcej się modlić, że jeżeli pojawi się jakiś głód, to znaczy to chodzi o to, że mi brakuje Boga, znaczy, że ja gdzieś od Niego znowu odeszłam i muszę do Niego wrócić. To zawsze jest tak, że ja wracam, więcej czasu jestem na adoracji, więcej czasu czytam psalmy moje ukochane, czy Słowo Boże, więcej czasu się modlę, to wtedy już nagle nie ma tego głodu. Ta pustka zapełni się Bogiem, bo jeżeli nasza pustka, no każdy z nas tą pustkę po prostu w sobie ma, jeżeli nie zapełniamy Bogiem, Jezusem, no to ona bardzo szybko, to serce nasze, zaczyna się zapełniać kimś innym czy czymś innym. Więc no w taki sposób, jak czuję, że czegoś mi brakuje, na pewno brakuje Jezusa. No ja nie mam innej odpowiedzi.